Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Wojciech Marczyk, witam i zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. A co dziś w programie? Podsumujemy pierwszy weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Skoczkowie rywalizowali w Wiśle. Z byłym reprezentantem Polski Mirosławem Szymkowiakiem podsumujemy sobie ostatnie w tym roku zgrupowanie kadry Jerzego Brzęczka. A na koniec Jakub Przygoński, kierowca Orlen Teamu, podsumuje specjalnie dla nas swój nietypowy, rajdowy tegoroczny sezon. Zapraszam! Za nami pierwszy weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Zawodnicy rywalizację rozpoczęli jak zwykle na skoczni w Wiśle Malince. Piątkowe kwalifikacje były dla biało-czerwonych bardzo udane. Z 12 naszych reprezentantów kwalifikacje przebrnęło aż 11, a wygrał je Kamil Stoch.
Pomimo tego, że jest to początek sezonu i trzeba szukać takiego spokoju, trzeba szukać... No, przede wszystkim tak odnaleźć się w tym wszystkim. Też nie ma kibiców, to jest też dla nas nowa sytuacja. Ale przy tym wszystkim znaleźć tą radość z tego wszystkiego, którą dają mi skoki narciarskie. No i dzisiaj rzeczywiście było super. Skoki były na dobrym poziomie.
Mówił po piątkowych kwalifikacjach Stoch. Sobota także była udana dla biało-czerwonych. Skacząc w składzie Żyła, Murańka, Kubacki i Stoch zajęli oni trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Wygrali Austriacy przed Niemcami.
Wiadomo, że apetyty na pewno były na więcej, ale tak czy siak. Trzecie miejsce, jesteśmy na podium, więc jak najbardziej super. Rozpoczynamy sezon od dekoracji. Szkoda, że nie było kibiców. Ale troszkę byli, no ale jednak to nie jest to samo co zwykle, no wiadomo. Ale mimo wszystko bardzo, bardzo przyjemnie było stanąć na podium, zwłaszcza po tak długiej przerwie, jaką mieliśmy od poprzedniej zimy.
Mówił Dawid Kubacki, w niedzielę oglądaliśmy bardzo loteryjny konkurs. Wiatr mocno kręcił, z tego też powodu nie odbyła się seria próbna. Do serii finałowej z 11 naszych skoczków awansowało 7. Ostatecznie 5 był Piotr Żyła, a 11 Dawid Kubacki. Odległą 27 lokatę zajął po słabym drugim skoku w bardzo trudnych warunkach Kamil Stoch. Wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. Piotr Żyła z 5. miejsca był jednak bardzo zadowolony.
Bardzo, bardzo fajnie mi się skakało. Dzisiaj tak, ciąg z przodu tam był, tam szczególnie na dole. Dziś trzeba postawić na szybkość. No brakło mi trochę tej wysokości w locie jeszcze. No ale to spokojnie, spokojnie. Na początek to dobre. No tak, jak wyleciał w tym drugim, to myślę, a później złapało fajnie i no jeszcze tam coś jeszcze odleciało. Jakby było jeszcze trochę ze skoku, to jeszcze by tam leciało, ale już no... Za nisko, zdecydowanie.
Mówił Żyła, w kolejny weekend skoczkowie będą rywalizować w fińskiej Ruce. Biało-czerwonych zobaczymy tam w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Paweł Wąsek. Piłkarska reprezentacja Polski ma ze sobą ostatnie zgrupowanie w tym roku. Biało-czerwoni wygrali towarzyskie spotkanie z Ukrainą i przegrali 2 mecze w Lidze Narodów z Włochami i Holandią. Mirosław Szymkowiak, były reprezentant Polski, uważa, że mimo nie najlepszego stylu gry naszej reprezentacji i porażek, jakie ona odnosi, nie należy zwalniać na razie selekcjonera Jerzego Brzęczka. Po meczu katastrofalnym z Włochami nasza kadra w spotkaniu z Holandią zaprezentowała się dużo lepiej, uważa Mirosław Szymkowiak.
Zdecydowanie lepiej wyglądała i myślę, że taki mecz jak z Włochami no zdarza się raz na nie wiem, czy na kilkanaście lat nawet, bo tak żebyśmy nie oddali strzału i tak trochę półśmiesznie to, żeby bramkarza zobaczyć dopiero w 43 minucie, kto broni, to tak dziwnie było, ale no jestem jednym z tych, którzy będą bronić tutaj kadry Polski i uważam, że my dalej jesteśmy w budowie, my nie będziemy mistrzami świata, my nie będziemy mistrzami Europy na dzień dzisiejszy, chociażbyśmy bardzo wszyscy chcieli, no bo nas nie stać na to niestety piłkarsko. Bardzo, bardzo trochę mnie boli to, że jako cały zespół nie gramy dobrze. Zawsze w formacjach, czy to obronnych, pomocy, no wyróżnia się jeden, dwóch zawodników, a tych dwóch w czasie meczu zawsze gdzieś tam popełnia błędy, także w ostatnich meczach to mamy największy mankament, żeby po prostu wszyscy grali na jednym poziomie, dobrym poziomie.
A nie ma pan też takiego wrażenia, że mamy 11, 12 zawodników, ale jak przychodzi do robienia zmian, szczególnie w tym dziwnym sezonie, jaki mamy teraz, gdzie tych meczów jest bardzo dużo, piłkarze są przemęczeni, bo właściwie wszyscy grają co 3 dni, chcąc, nie chcąc, to potem są problemy. To było też tak, moje jest wrażenie, widać gdzieś od 60 minuty z Holendrami, kiedy pojawiły się te zmiany i nagle ten poziom bardzo mocno spadł.
Znaczy spadł bardzo mocno, tu jest 100% racja, że teraz to po prostu widać, który piłkarz po prostu jest bardzo dobrze przygotowany do tego bardzo ciężkiego sezonu i dziwnego, bo faktycznie no, grając co 3 dni, niektórzy jeżdżąc na tę reprezentację, to już po prostu od 2 miesięcy grają co 3 dni, gdzieś tam trenerzy w niektórych klubach dają im wolny jeden mecz, ale to jest bardzo mało. I to widać właśnie, że od tej 60 minuty, 65, gdzieś tak po piłkarsku to się mówi, odcina prąd. I niestety to było widać. Lubimy ponarzekać, teraz jest moda na jakieś memy i takie jakieś szukania czegoś. No, lewy szedł w przerwie, to już wszyscy szukali sensacji. Chociaż ja byłem przekonany, tutaj ze znajomymi oglądałem i mówiłem od razu, że pewnie tak było umówione z trenerem, że nie chce mi się wierzyć, że do takiej sytuacji by doszło, że gdzieś ktoś po złości kogoś zmienił. Także to jest, to mamy taki sport narodowy, szukanie sensacji i szukanie tych setki ekspertów naszych, też moich byłych kolegów, piłkarzy, to mnie ty nieraz boli, że gdzieś tam się wypowiadają, a sami nie zaznali tego, będąc na ławce trenerskiej.
No, nie można uciec od tego pytania, bo tak jak pan wspomina, no, więcej się w czasie tego zgrupowania, mam wrażenie, mówiło niż o samej grze reprezentacji. Mówiło się o jakichś tarciach, o konfliktach, o samym selekcjonerze Jerzym Brzęczku. No właśnie, czy jak pan to ocenia? Czy jest sens wymiany teraz selekcjonera? Czy skoro Jerzy Brzęczek zapracował sobie, mówiąc wprost, na awans na Mistrzostwa Europy, to niech ten projekt dokończy, kończąc Mistrzostwami Europy udanymi, nieudanymi i potem decydować, co dalej się będzie działo?
Czy tutaj zgadzam się w 100%, że dla mnie w ogóle nie ma tematu, dla mnie osobiście nie ma tematu, żeby Jurek Brzęczek teraz w tej chwili odszedł, bo wiem, że mamy w marcu się zaczynają eliminacje, ale no taka sytuacja jest, jaka jest dzisiaj i przełożone są mistrzostwa i gramy w czerwcu i ja uważam, że Jurek bardzo dobrze zna już wszystkich zawodników przyjeżdżających na kadrę Polski, ma projekt i też jestem zdania, który powinien to dokończyć przynajmniej do tych mistrzostw Europy. A czy będziemy grali na następnych mistrzostwach, są eliminacje do mistrzostw świata, no to zobaczymy. No, ja mówię, no, mamy selekcjonera, mamy z Polski. Wiem, że dużo ludzi jest niezadowolonych z gry, ale no, ja bym wytrzymał ciśnienie i mam nadzieję, że prezes Boniek też wytrzyma. Bo ja uważam, że się należy to Jurkowi, nie tylko Jurkowi, ale całemu sztabowi i tą pracą, bo też mogliśmy zająć ostatnie miejsce, no ale wygraliśmy z Bośnią i Hercegowiną, która też pokazuje, że umie grać w piłkę, a my powygrywaliśmy, zdobyliśmy z nimi 6 punktów, także nie jest tak źle, jak wszyscy to rysują, po prostu no, ja mam wrażenie nieraz, że w Polsce byśmy chcieli, żebyśmy wszystko wygrywali po 5-6-0, no wczoraj widzieliśmy Rosjan, którzy też przegrali bardzo wysoko. Niemcy ostatnio przegrali bardzo wysoko. No coś w tej piłce się dzieje. Widać, że ci piłkarze, tak jak pan powiedział, widać, że ci piłkarze są gdzieś podmęczeni, zmęczeni. No i trafi akurat taki trzeci mecz, tak jak na reprezentacji większość tych piłkarzy grała co 3 dni, już nie mówiąc o wcześniejszych meczach w klubach i dlatego tak się dzieje. Także ja jestem zdania, żeby na dzień dzisiejszy zostawić trenera Brzęczka i pracować dalej, dać mu.
A nie była to też lekcja, te zgrupowanie, że z jednej strony stawiamy na młodzież. To jest super, ale że musimy się też z tym liczyć, że u tej młodzieży będą zawahania formy. Przykład Modera, który bardzo dobrze wszedł do reprezentacji, strzelił bramkę debiutancką w meczu z Ukrainą, a potem w meczu z Włochami zagrał bardzo słabo, zresztą jak cała reprezentacja, ale mamy też Płachetę, mamy Jóźwiaka, który wczoraj strzelił bramkę. No właśnie, kto też dla pana jest największym wygranym tego zgrupowania listopadowego?
Czy największym wygranym? No, moim zdaniem Pocheta oczywiście, no bo pokazał się z bardzo dobrej strony, miał jechać na młodzieżówkę, został, wszedł, wczoraj też bardzo dobrze wyglądał i uważam, że no, dzisiejsza piłka, zresztą moja też jedna z ulubionych lig angielska, pokazuje to, że dzisiejsi skrzydłowi no, muszą mieć szybkość i Płacheta i Jóźwiak to pokazali w wczorajszym meczu i na tym musimy budować swoją reprezentację.
Mm-hmm. Jak pan przygląda się tej kadrze, to widzi pan taki systematyczny jej progres, bo tak jak mówimy, to też jest taki szalony czas, bo nigdy żaden selekcjoner nie był w takiej sytuacji, gdzie w przeciągu 70 kilku dni rozgrywa się tak naprawdę 8 spotkań, z tego tylko 2 towarzyskie, a pozostałe to jednak jest gra o jakieś punkty.
No tak, znaczy ja uważam, wiem, że jest słowo towarzyskie i nieraz to widać, że gdzieś tam ci piłkarze, jak grają co 3 dni, to mają gdzieś tam w tyle głowy, szczególnie ten ostatni mecz, za 3 dni jest mecz w klubach, ale no ja zawsze podchodziłem do tego, że jak jest mecz rotacji, to nieważne, czy jest obojętnie jaki mecz, ale mecz rotacji to w szczególności się gra dla Polski, to się wychodzi i się gra i się nie myśli, czy ten tylko chce być człowiek jak najlepszy. I ja mówię, każdy taki mecz dla, czy to jak wspomnieliśmy wcześniej, czym dla Modera, czy teraz dla Płachety, to jest skarb po prostu. I dla nas też to jest skarb dla reprezentacji Polski, bo ci młodzi zawodnicy muszą kiedyś zacząć grać i to nieważne, czy zagra słabszy mecz. No starsi też nie grają rewelacyjnie, no. Nie w każdym meczu. I to widać. Że no wczorajsze błędy troszeczkę w ustawieniu naszych stoperów. No Kamil pewnie sobie zdaje z tego sprawę, no ale ja to ciągle powtarzam, że to jest piłka nożna. No. Jedna wrzutka Holendra z prawej strony, tak silna, że jakby strzelał rzut wolny z 18 metrów, no i spadła piłkarzowi z Holandii na głowę i oddał strzał. No, są takie gdzieś tam momenty w meczu, że nawet nie wiem, jak się człowiek ustawi, a spadnie tak piłka, że nie ma szans, no ale. No ale ludzie to wytykają później i także czy to jest ktoś młodszy, starszy, nieważne, no dzisiaj nie ma tego w piłce, dzisiaj 19-20-latkowie grają, biegają, co 3 dni grają i niektórzy już nawet są jedni z najlepszych w swoich zespołach.
Jest pan też doświadczonym reprezentantem Polski, grał pan w tej reprezentacji kilkadziesiąt spotkań. Pamięta pan też taki moment, kiedy ta reprezentacja, no nie powiem, że nie była lubiana, bo to jest złe określenie, bo zawsze kibice kochają swoją reprezentację, czy gra lepiej, czy gra gorzej, ale pamięta pan też takie momenty trudne dla tej reprezentacji? Nie ma pan takiego wrażenia, że jakby trochę wracamy po takim bardzo, bardzo wzroście tej reprezentacji za czasów Adama Nawałki, po dobrych wynikach na Euro, teraz wracamy trochę do takiego momentu, kiedy znowu reprezentacja trochę na tą ponad miłość rodaków musi sobie trochę zapracować.
Powiem tak, że my gdzieś, polska reprezentacja ogólnie w piłce nożnej gdzieś tam przyzwyczaja w ostatnich latach, że jeździmy na wielkie imprezy i my jako Polacy też jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że co 2 lata jesteśmy na tych wielkich imprezach i wydaje mi się, że w ogóle w Polsce teraz podchodzimy do tego tak, że w dobie tego internetu, tych wszystkich no też dziennikarstwa, też trochę do pana będę pił, chociaż też chwilę pracowałem też w dziennikarstwie i sam wiem, jak to jest, że no dzisiaj każdy ma dostęp do tego internetu, do tego i dochodzi to do wszystkich i no ja mówię, mecz pokazał to, że my jesteśmy jakoś ostatnio antynastawieni do tej rotacji, bo nawet w czasie meczu już przy tej zmianie Roberta Lewandowskiego zaczęła się tak zwana jazda w internecie, co mi się bardzo nie podobało, ale no, to jest prawo człowieka. No, trzeba się przyzwyczaić do tego, że dzisiaj mamy taki dostęp i do wszystkiego i każdy może wyrazić swoją. Tylko mówię, najważniejsze w tym wszystkim jest na dzisiaj, ja uważam, prezes Boniek, cały zarząd, że wytrzymali ciśnienie. Przyjdzie zima, święta, spokojnie wszyscy pomyślą i będziemy walczyć dalej.
I w marcu trochę wszyscy z czystą kartką jakby zaczną, tak można powiedzieć.
No na pewno, no i zobaczymy, co się dalej będzie działo, bo dzisiaj możemy rozmawiać, że ten jest w formie, tak zawsze było, czy przed mistrzostwami Europy, czy świata jeździmy, że ten jest w bardzo dobrej formie, no ale nie daj Boże, ktoś tam miesiąc przed mistrzostwami, czy coś, 2-3 kontuzje i później szukamy na siłę. Dlatego to jest ten czas teraz, żeby sprawdzać tych zawodników, żeby grali jak najwięcej, żeby jeździli na tą orientację, zobaczyli, że to są normalni ludzie, ci z przeciwnej drużyny.
Ta cisza Roberta Lewandowskiego i całe to zamieszanie, myśli pan, że to było potrzebne? Czy ze swojego doświadczenia twierdzi pan, że lepiej było po prostu może zamiast zaangażować trochę medialnie w te jakieś, nawet jeżeli są wewnętrzne niesnaski, to lepiej było to zostawić w szatni i w szatni sobie o tym porozmawiać, czy w gabinecie selekcjonera, jakoś to sobie wyjaśnić?
No ja powiem tak, że to, co w ogóle się dzieje wokół Roberta i to, co Robert wyprawia na tym boisku i gra, jak w piłkę nożną gra i po prostu no codzienność jego obycia ze wszystkimi, z ludźmi, jest tak popularnym człowiekiem, że taki gdzieś tam co jakiś czas jakiś występek, to chociaż to mówię, występek powiedziałem, to taka cisza, bo tak było to odebrane, no ale to i tak bardzo mocno wytrzymuje ciśnienie, ja tak powiem, bo chociaż po takim meczu to widzieliśmy nieraz w naszej lidze chociażby, czy gdzieś tam też w Europie paru piłkarzy nie wytrzymało i powiedziało mocne słowa. No, Robert zrobił to, jak zrobił, czyli sobie gdzieś tam przemilczał to, ale no, niepotrzebne to jest. Wiadomo, że później są jakieś niesnaski w szatni gdzieś tam. Nie ma, czy ja zawsze mówiłem w piłce, nie ma, czy ktoś zarabia 50 milionów, czy 2 miliony, czy milion. Jest zespół, jest cała szatnia i wszyscy są jednakowi. Także myślę, że to zostanie tam spokojnie wyjaśnione i a my musimy chuchać i dmuchać na Roberta, żeby dalej utrzymywał taką formę, jak utrzymuje, i jestem przekonany, że jeszcze będziemy się cieszyć z tej reprezentacji.
To był bardzo udany sezon dla Jakuba Przygońskiego. Z powodu pandemii koronawirusa kierowca Orlen Teamu musiał wprawdzie skupić się na krajowej rywalizacji, ale postawił na różnorodność, a to zaowocowało aż 3 medalami. Przygoński został mistrzem Polski w rajdach terenowych i drifcie, a listę jego sukcesów uzupełniło mistrzostwo wywalczone w rallycrossie. Duża liczba pucharów przyjechała do domu, przyznaje kierowca Orlen Teamu w rozmowie z Patrykiem Serwańskim.
Jakub Przygoński, kierowca Orlen Teamu. Kuba, za tobą no skomplikowany sezon, ale pełen sukcesów. Mistrzostwo Polski w rajdach terenowych, Mistrzostwo Polski w drifcie, do tego wicemistrzostwo kraju w rallycrossie, także ten rok myślę, że możesz uznać za udany.
Duża ilość pucharów, można powiedzieć tak, przyjechała do mojego domu, bo w tym roku wygrane Mistrzostwo Polski w drifcie, wygrane Mistrzostwo Polski w rajdach terenowych, wicemistrzostwo Polski w rallycrossie, więc mnóstwo sukcesów i bardzo się cieszę, bo to był trudny sezon, trudny, patrząc na cały rok, dla wszystkich jest bardzo ciężki, a my wykorzystaliśmy, można powiedzieć, go najmocniej jak się dało, więc z tego się na pewno bardzo cieszę. Można powiedzieć, że te ostatnie 3 tygodnie co tydzień siedziałem w innym samochodzie, więc to było też takie wyzwanie potężne dla mnie, żeby przesiąść się z Dakarówki, wygrać Dakarówką, wsiąść do samochodu driftowego i też nim wygrać, później wsiąść do samochodu rallycrossowego, który jest całkowicie inny, i też nim wygrywać, więc mnóstwo stresu, ale to wszystko na koniec przyniosło no potężne rezultaty, bo no zmiażdżyliśmy, można powiedzieć, wszystkich wszędzie.
Wiadomo, że plany na sezon miałeś zupełnie inne, chociażby związane z Pucharem Świata w rajdach terenowych. Jakie więc znaczenie mają dla ciebie te krajowe sukcesy?
Na pewno no, to był trudny rok, dziwny rok celem było to, żeby ten rok no, wykorzystać i z niego wyjść jakby zwycięsko, a nie rozłożyć ręce. To na pewno też o to chodziło, bo w tej chwili po tym sezonie jestem dobrze przygotowany, mam dużo kilometrów, dużo godzin za kierownicą samochodu, więc czuję się też mocny przed Dakarem i wydaje mi się, że to jest jakby najważniejsze, więc z tego na pewno bardzo, bardzo się cieszę. Oczywiście no, mnóstwo zawodów zostało odwołanych. Cały Puchar Świata tak naprawdę rajdów terenowych nie mógł się odbyć, bo też te zawody odbywają się w różnych krajach, które różnie podchodziły do pandemii, ale no, na pewno będę go wspominał bardzo intensywnie przez wszystkie rzeczy. Na pewno to, że prawda, zmieniając samochód, trzeba było się szybko przystosowywać i to wszystko się zgra, bo na Dakarze mamy każdy rodzaj terenu i wszystkie różne warunki, więc to będzie na pewno pozwoli w tym, żeby być szybszym na Dakarze.
Sporo zmian, trzeba się było szybko adaptować, zmieniałeś samochody, specyfikę rywalizacji w poszczególnych seriach. Czy to też może jakoś zaprocentować na przyszłorocznym Dakarze, który przecież nas zbliża się już wielkimi krokami?
Na pewno zmiana aut, ilość stresu, która też z tym była związana i szybka reakcja w tym, żeby bardzo szybko się zaadoptować do nowych warunków, no to to na pewno na Dakarze się przyda, bo na Dakarze nigdy trochę nie wiadomo, jaki będzie następny odcinek, więc trzeba improwizować, a ten cały sezon była jedna wielka improwizacja. Też Rallycross dał bardzo dużo kolejnych nowych, no, takiej nowej wiedzy w moim takim motorsportowym patrzeniu na samochód. Bardzo dużo nowych ustawień, których wcześniej nie testowaliśmy, więc też z tym będę na pewno gotowy. Na pewno wiem, że mam bardzo dobrą reakcję na start i na sygnał, bo w tym sezonie wygraliśmy największą ilość biegów i startów, które były w Rallycrossie, a tamten start jest niezbędny i najważniejszy, więc jak to zielone światło się gdzieś tam zapali, to już musisz tak naprawdę jechać, więc z tego też się cieszę, że to wszystko zmierza do tego, że jestem zawodnikiem, który no też jest w stanie ekstremalnie szybko zareagować, bo taki samochód rallycrossowy przyspiesza 1,9 sekundy do 100 na godzinę, więc każda milisekunda ma wpływ na to, jak szybko przyspieszysz i to też zadziałało, więc naprawdę fajnie.
Czy coś Cię zaskoczyło, jeśli chodzi o tą krajową rywalizację w tym roku, bo obejrzałeś ją przecież z kilku perspektyw?
Na pewno w tym roku wszyscy zawodnicy, którzy przyjeżdżali na zawody, byli, no, wykorzystywali każdy ten start bardzo, bardzo mocno, bo wszyscy cieszyli się, że wreszcie można się ścigać, bo był właśnie to okienko tych 3 miesięcy do teraz. No to tak naprawdę to był taki moment, gdzie wszędzie bardzo dużo się wydarzyło, więc wszyscy byli jeszcze bardziej zmotywowani, żeby ten krótki czas wykorzystać, więc rywalizacja była mocna. Na pewno w drifcie z Pawłem Trellą walczyliśmy do samego końca, w rallycrossie ze Zbyszkiem Stępeskim też do samego końca, więc to było, no, po prostu, no, przyjeżdżaliśmy na zawody i wiadomo, jaki był cel, że trzeba wygrać, bo inaczej nie będzie tytułu, i z takim nastawieniem, no, trzeba było być, no, cały czas bardzo skoncentrowanym, nie popełnić błędu. Samochód musiał też działać perfekcyjnie, bo zawsze jak walczysz o zwycięstwo, no to wszystko musi się zazębić. Więc ja teraz cieszę się, że już minęły te 3 miesiące i te wszystkie weekendy startowe, bo teraz listopad jest to taki okres, gdzie ciężko trenuję fizycznie, ale za to głowa trochę odpoczywa.
Pomówmy jeszcze o oczekiwaniach, bo wiadomo, że kiedy na jakiekolwiek zawody w kraju przyjeżdża Jakub Przygoński, no to i jeśli chodzi o ekspertów, i o kibiców, i o rywali, oni wszyscy widzą Cię gdzieś tam na podium, gdzieś walczącego o zwycięstwo, także ta presja jest oczywiście na Tobie bardzo duża.
Oczywiście, bo inaczej jest na pewno, jak zaczynasz swoją karierę, albo nie jesteś, można powiedzieć, na świeczniku, a inaczej jesteś, jak wszyscy mają oczekiwania, że tylko trzeba wygrywać, co jest naprawdę bardzo dużą i trudną sztuką, i to też naprawdę obciąża i męczy, więc teraz cieszę się, że jakby mamy to za sobą i też z dużymi sukcesami. Trochę też było tak z Rallycrossem, gdzie 2 miesiące temu była podjęta decyzja, bardzo szybka, i też bardzo szybko trzeba było wejść w nową dyscyplinę, w kolejne tajniki i tej dyscypliny, gdzie jest bardzo dużo małych niuansów, które mają wpływ na to, czy będziesz szybki, czy nie. Więc tam było też bardzo dużo stresów, ale na koniec wyszło to bardzo dobrze, no bo ilość wygranych biegów, ilość wygranych zawodów, no, pokazała, że coś, czego ja nie wiedziałem, bo jakby zmierzyłem się nagle z nową dyscypliną i od razu jakby celem było to, że musimy być najszybsi, no udało się wykonać.
A jak się czułeś w rallycrossie, w tym tłoku na torze? W końcu rajdy terenowe, Dakar to jest przestrzeń, to jest jakaś forma samotności załogi na trasie, a tutaj w rallycrossie sytuacja zupełnie inna, szczególnie na starcie, gdzie ta rywalizacja, no, jest taka bardzo ciasna.
No, w rallycrossie na pewno jest bardzo agresywnie, na pewno jedziemy blisko drzwi w drzwi, te 6 samochodów jak startuje naraz i wszystkie muszą się zmieścić w jeden zakręt i jest małe, można powiedzieć, przyzwolenie sędziów, że mogą się trochę dotykać i obijać, no to robi się naprawdę gorąco. Trochę w niektórych momentach czekasz, aż dostaniesz uderzenie z tyłu w zderzak albo gdzieś się tutaj nie zmieścisz, bo tak po prostu jest, ale trzeba po prostu w momencie takim, no, mieć bardzo czystą głowę i podejmować szybko odpowiednie ruchy i decyzje, żeby nie wypaść z toru, albo właśnie wygrać, albo znaleźć tutaj miejsce, gdzie się można wepchnąć przed innego zawodnika. I to na pewno było też fajne i też kibice bardzo, bardzo jakby wiwatowali na te sytuacje.
W dzisiejszym magazynie sportowym to już wszystko. Na kolejny zapraszam już za tydzień.